Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program w Radiu Kraków Kultura, a jego kolejnym gościem jest Martyna Słowik z miesięcznika Znak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tematem głównym nowego numeru miesięcznika Znak jest architektura i częściowo urbanistyka. Jednak ciężar problemu z tego estetycznego wydaje się być przesunięty na ten ekologiczny. Czy to znaczy, że z estetyką już sobie poradziliśmy?
No, myślę, że nie do końca. To znaczy, piękno zawsze będzie jakąś kategorią, nad którą ludzie się zastanawiają i pewnie do której chcą dążyć, jakkolwiek to patetycznie nie zabrzmi. Ale na pewno okoliczności, w których przyszło nam żyć, no, każą myśleć o tej architekturze w inny sposób, bardziej użyteczny i bardziej skłaniający do refleksji nad tym właśnie, jak nam się żyje w konkretnej przestrzeni i co tam mamy do dyspozycji. Mowa oczywiście o zasobach takich jak woda, ale też o przestrzeniach zielonych i tak dalej. Wiemy, że w dobie katastrofy klimatycznej te zasoby będą mocno ograniczone. W różnych punktach na mapie Polski czy świata będzie różnie, z różnymi zasobami i będziemy się musieli do tego dostosować. Stąd ten akcent, który właśnie przekładamy z estetyki na bardziej użyteczną i zieloną infrastrukturę, wydaje nam się bardzo istotny.
Co nie znaczy, że nie ma też refleksji nad samą estetyką. Co więcej, miesięcznik wskazuje takie interesujące realizacje architektoniczne, już te powojenne, częściowo w nurcie tego brutalizmu, które być może początkowo były przyjmowane z lekceważeniem albo dystansem, ale po latach okazuje się, to jest dobra architektura.
No tak, właśnie, to piękno i też refleksja nad tym, tak jak w przypadku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, co dany obiekt oznacza i z jakimi elementami historii się wiąże, myślę, że dalej będzie nam towarzyszyć, mimo tego, że musimy stawiać czoła wyzwaniom klimatycznym i gdzieś tam troszczyć się o biologiczne przetrwanie człowieka i innych stworzeń, to no dalej mamy historię i mamy kulturę, jesteśmy istotami też kulturowymi, nie tylko biologicznymi i na pewno cały czas też będzie ta refleksja i będziemy kłócić się o budynki, kłócić się o historię, to wszystko wciąż w architekturze jest.
W tym zestawieniu tych ciekawych realizacji architektonicznych powojennych, między innymi jest dworzec PKS-u w Kielcach, jest też budynek Ministerstwa Rolnictwa, jest też oczywiście wspomniane Muzeum II Wojny Światowej. Dziwi mnie, że miesięcznik Znak z Krakowa nie wskazał żadnej krakowskiej realizacji.
No tutaj chyba jednak poszliśmy takim trybem, żeby właśnie nie wyróżniać niczego z naszego miasta, bo to nie byłoby obiektywne i uczciwe być może, ale faktycznie no, tych budynków, nad którymi się zastanawiamy, jest bardzo dużo. Polecamy tekst pani Anny Cymer, która wybrała te top 10 architektonicznych budowli Polski, które coś nam mówią, jakąś historię opowiadają, ale też o które swojego czasu toczył się spór lub dalej się toczy. Ale myślę, że bardzo ważne w tym numerze jest właśnie przede wszystkim ta klimatyczna refleksja. Ja wiem, że część słuchaczy i słuchaczek może od niej uciekać, bo sobie pomyśli, no ale jak to się wiąże w ogóle z architekturą, co to ma do rzeczy. Ale jednak i Filip Springer w rozmowie z Dominikiem Nowickim poświęca temu dużo miejsca i my też to widzimy, że nawet na przykładzie Krakowa obserwujemy cały czas dyskusję o patodeweloperce, o tym, że w konkretnych miejscach Krakowa trudno jest mieszkańcom albo z hałasem, albo z tym, że blok za blisko stoi i nie mogą w żaden sposób nacieszyć oczy inną perspektywą niż inne budynki, czy to, co sąsiad ma na talerzu. No więc ten przełożony akcent i to, jak ta architektura powinna wyglądać i co możemy zrobić już w tej zastanej sytuacji, żeby to było lepsze, no jest bardzo istotna. Też podkreślamy w numerze, że nie ma już przestrzeni na to, żeby budować nowe budowle, nowe budynki i do życia, i użyteczności publicznej, że w pierwszej kolejności, i o tym mówią rozmówcy z grupy Centrala, trzeba się skupić na tym, co mamy i jak możemy te przestrzenie przearanżować i sprawić, żeby były bardziej użyteczne do życia. Wszyscy znamy i z Krakowa, i z Warszawy, zwłaszcza z dużych miast, szklane wieżowce, które czasami robią ogromne wrażenie. Wygląda to oczywiście pięknie, monumentalnie, inna sprawa, dla jednych pięknie, dla drugich nie. No w każdym razie jest to monumentalne, ale jest to bardzo niepraktyczne, bo chociażby w tych budynkach ustawicznie musi chodzić klimatyzacja. Trzeba tam grzać i schładzać te przestrzenie, bo bez tej klimatyzacji te budynki po prostu albo się ugotujemy, albo zamarzniemy.
Tu jest kilka wątków. Jeszcze zatrzymam się przy Krakowie, bo ten wątek krakowski tutaj się jakoś przewija co jakiś czas. Nie oznacza to, że w Krakowie brakuje dobrej architektury, doceniona po raz kolejny Krikoteka choćby.
No nie, ja myślę, że Kraków w wielu przypadkach może być przykładem dobrej architektury i to nie jest tak, że należy tylko narzekać na padodeweloperkę. Też zresztą w tym numerze we wstępie staramy się położyć na to akcent, że ten numer nie jest po to, żeby narzekać i wskazywać te słabej jakości realizacje, które utrudniają ludziom życie zamiast ułatwiać, tylko właśnie szukać dobrych przykładów i Kraków też jest ich pełen. Natomiast te perełki krakowskie też są raczej z, moim zdaniem przynajmniej, z gatunku architektury publicznej, czyli budynków użyteczności publicznej, a mniej jest takich przykładów, gdzie ludzie żyją, zwykli krakowianie i krakowianki i to jest dobre.
Ale też deweloperzy wyczuwają te nastroje społeczne, jak się wydaje. Wyczuwają, że jest problem związany no właśnie z betonowaniem, z brakiem dostępu do terenów zielonych i ta oferta chyba się zmienia. No ale to jest też pytanie, na ile to jest efekt tych ruchów oddolnych, że to obywatele, że to mieszkańcy mówią, chcemy mieć dostęp do terenów zielonych, nie chcemy mieszkać na zamkniętych, wybetonowanych osiedlach.
Tak, o tym też mówi Małgorzata Kuciewicz i Simon de Jacobi z grupy Centrala, że bardzo często ten akcent idzie od dołu, to znaczy ludzie nie kupią już osiedla, gdzie, znaczy mieszkania na osiedlu, w którym wszystko jest wybetonowane, plac zabaw to jest jeden konik na betonowym podłożu i to jest wszystko.
Takie przykłady z Krakowa znamy.
Tak, takie przykłady z Krakowa znamy. W różnych częściach Krakowa też one się znajdują. I właśnie, to jest właśnie też ta sprawczość, którą ma każdy z nas, która może zmienić przestrzeń, a pokazujemy też w numerze, że właśnie bliżej jest do tego, żeby to zwykli ludzie, mieszkańcy prowokowali tę zmianę i ona bardziej idzie od dołu niż na przykład od włodarzy miast, którzy dalej, jak dostaną środki unijne na rewitalizację tak zwaną, to dalej są skłonni wydać ją na zabetonowanie rynku. Też już bardzo dużo memów na ten temat powstało i powstaje wciąż, niż właśnie na jakąś przestrzeń zieloną, wspólną, dobrze zaaranżowaną, która służyłaby wszystkim, a nie była tylko pokazem, zobaczcie ile mamy pieniędzy, dostaliśmy dofinansowanie, stawimy teraz tablicę unijną, że to za unijne środki i proszę bardzo, cieszcie się tą przestrzenią, a w praktyce można się nią cieszyć tylko zimą, bo latem i wiosną późniejszą ta przestrzeń jest po prostu nie do wytrzymania.
Cały czas podczas tej rozmowy też przewija się ta architektura ekologiczna i powiedzmy od razu, że nie chodzi tutaj o architekturę wykonaną z elementów, z prefabrykatów ekologicznych, ale chodzi o taką architekturę, która odpowiada na zmiany klimatyczne.
Tak, bo właśnie często mam takie poczucie, że myślimy o czymś ekologicznym jako czymś drogim i niedostępnym, co czasami widać na przykładzie ekologicznej żywności, a to wcale nie tak, że ekologiczne może być wszystko, co już stoi, jeśli chodzi o budynki i każda przestrzeń może być bardziej ekologiczna niż jest. Nawet jeśli myślimy sobie, że mieszkamy czy pracujemy w budynku, który no nie do końca powstał w sposób ekologiczny, czy też właśnie jest w nim klimatyzacja i musi być, to jesteśmy w stanie z pomocą architektów, architektek, tak przearanżować tę przestrzeń, kiedy już nie będzie można tej klimatyzacji używać, bo na przykład będzie blackout i prąd zostanie wyłączony, żeby mimo tego dało się tam żyć i dało się oddychać i to życie było znośne. Bo komfortowe nie będzie, bo komfort to jest kolejny w ogóle punkt, który tutaj w numerze znaku się pojawia. Prawda jest taka i o tym mówią dane wszelkie, że będziemy musieli umieć zrezygnować z komfortu, bo zmusi nas do tego sytuacja.
I wprost państwo piszą o budynkach analogowych. Pytanie tylko, czy budynki analogowe, czyli takie, które nie potrzebują ocieplenia, bo są samowystarczalne, grube ściany izolują ciepło, czy to jest budynek tylko koncepcyjny, czy takie rzeczy już powstają, są realizowane?
Takie rzeczy już powstają. Nie wiem, czy w Polsce. Na pewno za granicą już taki budynek zaproponowano. zaprojektowany i dostępny powstał. Wydaje mi się, że to w Austrii było. Wspominamy o tym chyba też w rozmowie z grupą Centrala. I myślę, że w Polsce jest realne to, żeby elementy właśnie konkretnych przestrzeni czy konkretnych budynków w ten sposób projektować. Być może to nie będzie cały budynek, tak jak w tym przypadku, o którym mówimy, bo nie da się bardzo często zmienić ścian wszystkich, tylko ewentualnie jakieś w środku. Ale będą tam elementy, które są w stanie dopasować się do sytuacji i budynek może nie będzie w zupełności samowystarczalny, ale w jakiejś części tak, że zminimalizujemy energię, która jest potrzebna do ogrzania czy do schłodzenia takiej przestrzeni. Zminimalizujemy energię, która będzie potrzebna do oświetlenia tej przestrzeni, bo na przykład zrobimy duże okna, gdzie to światło będzie odpowiednio padało i tak dalej, i tak dalej. No to naprawdę nie jest takie trudne i też w numerze staramy się to pokazać, że to nie są rozwiązania bardzo często, które są jakoś ograniczone ekonomicznie, czy tylko dla wybranych klas społecznych, że bardzo często, wzorując się nawet na cystersach bez udogodnień technicznych, jesteśmy to w stanie powtórzyć i czerpać z tej historii, żeby było nam łatwiej przetrwać w przyszłości.
Za tym też kryje się inne pytanie, no, czy nie należy jednak ograniczyć zabudowy, nie przejść do wykorzystywania tego, co już powstało? Czy budowanie kolejnych osiedli jest odpowiedzialne ekologicznie?
No właśnie, odpowiedź brzmi nie i takie są fakty. Budowanie nowych osiedli nie jest ekologiczne i tak samo mówi o tym Philip Springer w rozmowie, że musimy wykorzystywać to, co już jest. I dalej jest tak, że miasta są najbardziej ekologicznym sposobem zamieszkiwania czy miejscem do życia, że musimy wręcz, i tego też od nas warunki będą wymagać, zagęszczać tę przestrzeń w mieście, ale zagęszczać to nie znaczy poddawać się patodeweloperom, którzy właśnie chcą budować w ten sposób, że okno w okno. Musimy zagęszczać to odpowiedzialnie i właśnie w zgodzie z naturą na tyle, na ile się da. Także budowanie nowe nie. Jeśli chcą państwo wybudować sobie domek pod miastem, to no, brutalna prawda jest taka, że nie jest to ekologiczne i jeśli bardzo państwo nie muszą, to raczej nie warto to robić. Warto postawić na to, co już jest i na przykład odkupić dom, który już istnieje i spróbować go przearanżować na miarę swoich środków finansowych i czasowych, niż kupować coś nowego.
No bo właśnie, bo ta sektor budowlany odpowiada niemalże za 1/3 emisji gazów, no ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na polską gospodarkę, no to jest filar polskiej gospodarki, no to czy jedno z drugim jest w ogóle dzisiaj do pogodzenia?
Myślę, że jest. To znaczy, to jest tak, że my też nie dajemy gotowych recept, jak to zrobić, bo to na pewno jest trudne i wymaga współdziałania właśnie różnych dziedzin, różnych branż, a z tą współpracą bardzo często jest problem. Natomiast, no, o tym też mówią wszyscy nasi rozmówcy i autorzy tekstów, autorki, że sytuacja nas i tak do tego zmusi, więc lepiej to zrobić może pod mniejszą presją i samemu zastanawiając się nad pewnymi aspektami i już w miarę możliwości to zmieniając, niż później, kiedy będą następowały kolejne jakieś bardziej brutalne wydarzenia, huragany, nie wiem, powodzie, susze i tak dalej, niż później na szybko się zastanawiać, co teraz ad hoc możemy zrobić, zamiast teraz wcześniej zrobić to bardziej kompleksowo i systemowo.
No jest jeszcze jeden aspekt, którego nie poruszyliśmy, a mianowicie nie budowanie, lecz wynajem tego, co jest. Obecnie mamy taką sytuację, że przede wszystkim inwestujemy swoje pieniądze, swoje oszczędności, no tak się dzieje od lat, w nieruchomości. Część tych nieruchomości na przykład trafia na rynek najmu krótkoterminowego. No mamy tę olbrzymią dyskusję i już zapowiedź uregulowania najmu krótkoterminowego od przyszłego roku, tak przynajmniej mówi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gudmostowy. No ale z drugiej strony część takich mieszkań po prostu stoi pusta. Są też politycy, którzy chcieliby takich rozwiązań, żeby te puste mieszkania trafiły do tej puli najmu krótkoterminowego w ramach najmu instytucjonalnego. To jakie mechanizmy pomogłyby wykorzystać właśnie te mieszkania, które stoją puste albo są wynajmowane w ramach najmu krótkoterminowego?
To na pewno jest bardzo dobry postulat i aktywność, żeby ten najem krótkoterminowy uregulować, bo też wszyscy architekci, architektki mówią zgodnie, że to bardzo nam zepsuło przestrzeń i takie myślenie o architekturze. I to też nawet mówią zwykli ludzie, którzy na przykład sąsiadują z takim mieszkaniem do najmu krótkoterminowego, gdzie no, odbywają się różne rzeczy, nie można spokojnie spać, panuje nieporządek i jeszcze tysiące innych problemów się przy okazji tego pojawia, więc na pewno warto to uregulować i do tego dążyć. Tutaj też pojawia się kwestia, znowu wracamy do komfortu, wygody, bo właśnie no, kapitalizm do tego nas przyzwyczaił, że chcemy kumulować ten majątek, chcemy kolejne nieruchomości kupować, obracać nimi, mieć z nich zysk i oczywiście to jest też trochę wina systemu, że tak nas do tego sformatował, powiedzmy, ale od tego też będziemy musieli odchodzić, bo to też pojawia się w naszych rozmowach, że przyjdą takie kryzysy, jak powiedzmy kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie, gdzie będzie potrzeba tych przestrzeni, żeby udostępnić je ludziom, którzy uciekają przed wojną czy przed kataklizmem. I właśnie takie mieszkania też są dobrą przestrzenią, którą moglibyśmy wykorzystać właśnie na takie sytuacje. Także, że one nie muszą służyć tylko pomnażaniu majątku, tylko też będą musiały zacząć służyć tak społecznie, społeczeństwu, żeby radzić sobie z kryzysami.
I na to też zwracają Państwo uwagę, jak duże są zasoby miejskie, nieruchomości. No bo to nagle choćby Kraków wchłoną tysiące uchodźców i okazuje się, że było dla nich miejsce.
Tak, to miejsce się znalazło, mimo początkowej paniki i takiego, gdzie my tych wszystkich ludzi pomieścimy, jakie warunki im damy, to okazało się, że te przestrzenie są, tylko trzeba o tym zacząć myśleć w inny sposób i na przykład wykorzystać przestrzenie miejskie, też stadiony, zaaranżować je tak, żeby tam się dało żyć, a sytuacja pokazała, że bardzo często da się to tak zrobić, żeby każdy w godności i ze spokojem mógł skorzystać z tych przestrzeni, ale też właśnie wykorzystać takie puste mieszkania, które bardzo często no, mają być może skomplikowany stan prawny, ale ten stan przy policzeniu tych mieszkań da się rozwikłać i właśnie wykorzystać te przestrzenie dla ludzi, którzy tego potrzebują i którzy też z pewnością później mogą się odwdzięczyć swoją obecnością, pracą i tak dalej.
O ładnej Polsce, najlepszym miejscu do życia, no i polskiej architekturze, ale głównie w tym kontekście ekologicznym, a nie estetycznym, w najnowszym numerze miesięcznika Znak, o czym w Radiu Kraków Kultura mówiła Martyna Słowik z miesięcznika Znak. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.